5 minut po godzinie 20 w wieczorze z reportażem wita Państwa Żaneta Walentyn. A już za chwilę przeniesiemy się do Ryńska, a właściwie jeszcze do gminy Wąbrzeźno, ale już za kilka miesięcy będzie to Ryńsk, a potem podążymy śladami pewnego patrioty. Obiecałam, że wybierzemy się teraz do Ryńska, a właściwie jeszcze do Wąbrzeźna i dotrzymuję słowa. Otóż wiejska gmina Wąbrzeźno już niedługo zmieni swoją nazwę na bardziej historyczną, bo od stycznia 2017 roku będzie się nazywać Ryńsk. Nazwa pochodzi oczywiście od miejscowości położonej niedaleko Wąbrzeźna i przede wszystkim znanego średniowiecznego rycerza Mikołaja z Ryńska. Ta nazwa gminy przez ostatnie kilkadziesiąt lat zmieniała się kilkukrotnie, a podejmując taką decyzję, władze samorządu i mieszkańcy chcieli odzyskać swoją tożsamość. I właśnie o tym, o odzyskaniu tożsamości, o poszukiwaniu własnych korzeni, o tym mówią bohaterowie reportażu Marcina Dolińskiego pod tytułem Własna tożsamość.
Być może to jest dobra zmiana. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało w rzeczywistości. Bo na razie to jest tylko teoretyczna zmiana, bo nic więcej się nie dzieje. Władze są tam, gdzie były. No zobaczymy. No, może będą jeszcze bardziej tutaj dbały okolice, chociaż starają się, dbają.
A dla ciebie coś to oznacza? Zmiana nazwy gminy?
Wiem, tak. Ale to chyba nic nie zmieni. Po prostu może jakiś klub powstanie w Ryńsku. Mam taką nadzieję.
Sportowy?
Tak, w piłkę nożną.
A my tu bardziej mówimy o tradycji i historii, bo kiedyś ta gmina się nazywała, cała gmina wiejska Ryńsk. Czy takiego patrona? Szkoły, tak. Także Mikołaja?
Mikołaja z Ryńska założył związek przecież.
Może będziecie bardziej znani w całej Polsce?
Możliwe. No, będzie bardzo przyjemnie.
Ja szukam śladów Mikołaja z Ryńska. Gdzie są jakieś ślady Mikołaja?
Tylko i wyłącznie CIS, który został zasadzony w czasach jeszcze, gdy on mieszkał tutaj i pracował. Kolejne ślady to...
Ten kościół? Bo to XIV wiek, być może się tu modlił.
Z tego co wiem, to była tutaj wcześniej świątynia drewniana. Kolejnym śladem jego obecności na tych ziemiach jest zamek w Lipienku. Bo tam został zwabiony, został pojmany, z tego co wiem, został stracony w Grudziądzu bodajże, tak?
Tak.
Na zamku.
Co pan myśli o tej zmianie nazwy gminy z Wąbrzeźno na Ryńsk?
Ja tylko mam nadzieję, że to będą, dzięki temu uzyskamy jakieś środki na rozwój naszej miejscowości tutaj.
Może będziecie bardziej rozpoznawalni w całej Polsce.
Dokładnie. Miejscowość fajnie położona, zresztą między jeziorami. Myślę, że można by tutaj pomyśleć o turystyce. Dzięki temu, no mam nadzieję, że pojawią się wreszcie jakieś fundusze, tak naprawdę.
Dużej różnicy to dla nas nie robi.
A pani była, jak były te konsultacje, za czy przeciw? Pani się to podoba?
Za.
To jest taki powrót do tradycji? Może w ten sposób przyciągnięcie turystów?
Myślę, że tak. Dużo powinno się poprawić u nas turystyka, bo jednak
jak ostatnio ktoś usłyszy, troszeczkę... gmina Ryńsk, Mikołaj z Ryńska?
Dokładnie.
To przyjedzie
zobaczyć. Może to przyciągnąć troszeczkę więcej mieszkańców, bo jest nas trochę mało.
Ale zabytki macie też bardzo ładne. Kościół bardzo stary.
Tak.
Ten CIS, który tam podobno został posadzony.
Jest. Bardzo stary.
Dorota Grabowska, dyrektor zespołu szkół w Ryńsku. Szkoła podstawowa nosi imię Mikołaja z Ryńska. Jest to okazją do tego, żeby pielęgnować tradycje historyczne, żeby kształtować postawy patriotyczne. Bo jak wiadomo, szkoła nie tylko uczy, ale też wychowuje.
Jak państwo zareagowali na to, że gmina od 2017 roku będzie nazywać się nie gminą Wąbrzeźno, ale gminą Ryńsk?
Wszyscy się cieszymy, dlatego że jest to nawiązanie do historii. Powrót do historii, do pielęgnowania wartości historycznych będzie też okazją do tego, że społeczeństwo to lokalne będzie bardziej się integrować.
Najważniejsze w tym wszystkim, że ta nazwa nawiązuje do historii, do tradycji.
Myślę, że dzięki temu bardziej będziemy jednością. Będziemy bardziej znać swoje korzenie. Czasami historia dzieli, ale tutaj w naszym przypadku historia niewątpliwie będzie to społeczeństwo łączyć.
Wy tutaj w otoczeniu macie kilka takich pamiątek. Dowiedziałem się, że rośnie tutaj zabytkowy pomnik przyrody CIS. To są lata, kiedy tu Mikołaj z Ryńska żył i działał, prawda?
Tak.
Czy opiekujecie się tym drzewem?
Szkoła znajduje się w sąsiedztwie parku i w jego centrum rośnie przepiękny cis, który według legendy został posadzony przez Mikołaja Zrińska. Uczniowie, pracownicy szkoły, obsługa dba o to, żeby ten park wyglądał jak najpiękniej.
No właśnie, tutaj przyniosła pani książeczkę Ryńsk, przewodnik. To jest taka wasza encyklopedia.
To jest taka drobna publikacja, którą przygotowała społeczność gimnazjum. Działamy w zespole, to nie tylko szkoła podstawowa, ale również gimnazjum. I kilka lat temu grono pedagogiczne wraz z uczniami przygotowało taki projekt, który przedstawia historię Ryńska, a także takie najważniejsze aktualne wydarzenia.
I co tutaj mamy w tym przewodniku? Możemy zerknąć.
Bardzo proszę. Jest
tło historyczne.
Jest tło historyczne.
Aha, Związek Jaszczurczy, bo Mikołaj z Ryńska był założycielem i członkiem tego Związku Jaszczurczego. Czyli jaszczurka to wasz symbol tak naprawdę?
Tak. Jaszczurka znajduje się również w herbie gminy.
Tu mamy Mikołaja na koniu.
To jest Mikołaj, tak. Wszyscy mieszkańcy Ryńska są bardzo dumni z Mikołaja i są przekonani, że to dzięki niemu król Polski pokonał pod Grunwaldem Krzyżaków. Młyn z XIX wieku, rysunek przedstawia, powyżej przedstawia pałac, w którym obecnie znajduje się szkoła podstawowa.
Tu pałac z XVII wieku. Tutaj macie jeszcze zabytkowy bardzo kościół, chyba z XIV wieku, nieopodal.
Tak, jest to kościół pod wezwaniem świętego Wawrzyńca. Każdego roku w okresie wiosennym obchodzimy święto szkoły i przy tej okazji
święto patrona
oczywiście, a więc są różnego rodzaju konkursy literackie, konkursy plastyczne, a także konkursy z wiedzy na tematy Mikołaja Zrińska. To już jest nasza tradycja.
Panie wójcie, doszukaliście się w końcu waszej tożsamości?
Władysław Łukasik, wójt gminy Wąbrzeźna. Kwestia tożsamości jest ważna, myślę, dla każdego. Wychodziliśmy z założenia, że gmina to przede wszystkim właśnie mieszkańcy i kiedy te losy gminy były różne przez ostatnie dziesięciolecia, doszliśmy do wniosku, że należy zadbać o tę tożsamość. Ta nazwa jakby szerzej poza tereny gminy oddziaływuje później w takim sensie globalnym.
To może nawet z drugiej strony, oprócz tego, że będziecie się czuć tak jak kiedyś czuli się mieszkańcy tej gminy przed II wojną światową, bo przypomnijmy, że gmina Wąbrzeźno wiejska nazywała się gminą Ryńsk, ale to były lata
przedwojenne i powojenne do 1954 roku.
I ta zmiana tej nazwy to oprócz tego, że odzyskacie tą swoją tożsamość, będziecie się z tym czuć lepiej, to także jakiś impuls być może dla potencjalnych turystów.
Dokładnie, bo dzisiaj nie jesteśmy tak naprawdę rozpoznawalni na tyle, ile by można było oczekiwać po naszej chociażby bazie wypoczynkowej. Mamy jedyny w powiecie ośrodek wypoczynkowy przy dworzu. No i jeśli potencjalni turyści szukają w gminie Wąbrzeźno, przyjeżdżają do Wąbrzeźna, bo uważają, że tutaj jest centrum gminy i tutaj...
Ja bym właśnie... to zaczął nawet, panie wójcie, jeżeli wy już będziecie się nazywać gminą Ryńsk, to bym zaczął nawet być może od tych symboli związanych z Mikołajem. Przecież tam w Ryńsku jest cis, prawda? Jest kościół z XIV wieku. Są jakieś miejsca, prawda, gdzie żył, pracował i się wychował ten Mikołaj wraz z bratem.
Tak, dokładnie. Mamy bogatą historię związaną właśnie z czasami średniowiecza. Mikołaj z Ryńska jest znany nie tylko u nas, ale także i w kraju, myślę. Są jego imieniem nadane ulice noszą jego imię. Także tutaj co do tej tożsamości jesteśmy przekonani, że że ona wpłynie pozytywnie nie tylko na wizerunek gminy, ale także i na przyszłych turystów, inwestorów.
Plebania położona naprzeciwko zabytkowego XIV-wiecznego kościoła. Samochód stoi, miejmy nadzieję, że ksiądz proboszcz jest na miejscu i opowie nam kilka ciekawych rzeczy związanych z historią tej miejscowości. Szukam tych pamiątek, tych miejsc związanych z Mikołajem. Na pewno ten cis, który rośnie w parku. Cis.
Ksiądz kanonik Sylwester Ćwikliński, proboszcz parafii w Rońsku. Poza cisem byłoby tutaj jeszcze ten staw, który pierwotnie był w kształcie jaszczurki. Jeszcze w okresie międzywojennym miał kształt jaszczurki, co nawiązywało do Towarzystwa Jaszczurczego, które Mikołaj Zryńska tutaj wraz z innymi rycerzami założył. Także to byłoby tutaj taka pierwsza taka jakaś wzmianka. Natomiast gdy chodzi o kościół, ten, który mamy tutaj, katolicki, to jest kościół gotycko-renesansowy z XIV wieku i on na pewno w swojej części był już w czasach Mikołaja Zryńska. Później został rozbudowany, bo jest też tutaj już część renesansowa tego kościółka. Na pewno trzeba tutaj sobie to uświadomić, że z posługi liturgicznej czy takiego życia religijnego głównie korzystała szlachta, to oni praktycznie można powiedzieć, czy rycerze, czy ci, którzy byli na tym terenie. Także na pewno większość, ten kościół, jak większość na terenie naszej diecezji, pochodzi też z tego okresu, kiedy tutaj byli krzyżacy i no same tutaj te włości, ziemie wokół Ryńska i sam Ryńsk też należały do tych terenów, które w jakimś tam stopniu były pod wpływem krzyżaków, czy może nawet pod ich panowaniem, władzą. Sam Mikołaj z Ryńska był chorążym chorągwi chełmińskiej. Miał z tytułu zakonu prawo do zaciągania żołnierzy pod barwy tej chorągwi. Występował też po stronie krzyżaków pod Grunwaldem. W takiej pozycji tutaj szkice z dziejów Ryńska, wydanej z okazji 600 lat od śmierci Mikołaja Zryńska, mamy takie opracowanie, które pokazuje, że sam Mikołaj Zryńska był taką osobą, którą po śmierci zależnie od potrzeb politycznych albo czyniono Polakiem, albo Niemcem.
Jak parafianie podchodzą do tej postaci? Czy często ksiądz proboszcz z nimi na ten temat rozmawia? Czy oni sobie zdają sprawę, skąd pochodzą, kto tu mieszkał, skąd pochodził Mikołaj właśnie? Czy to jest dla nich ważne? Ta tożsamość jakaś?
Znaczy starsza część społeczeństwa na pewno ma to w świadomości, bo był taki czas, że uczyliśmy się o Mikołaju Zryńska w historii w szkole podstawowej. Potem już tych treści tam na zajęciach z historii nie mamy. Natomiast gdy chodzi o społeczność lokalną, która ma kontakt z edukacją w szkole podstawowej, w gimnazjum, no to tutaj ta wiedza jest przekazywana. Szkoła podstawowa ma za patrona Mikołaja Zryńska. Do niego nawiązujemy rokrocznie w zespole szkół teraz w Ryńsku. Także pierwsze lata edukacji szkolnej to nie tylko mieszkańcy samego Ryńska, ale i okolicznych miejscowości, wiosek, które tutaj należą do tego rejonu szkolnego, też o Mikołaju Zryńska się dowiadują.
Wiemy, skąd nasz ród.
No oczywiście, to jest taki patriotyzm lokalny, nasza tożsamość.
Przeprowadziliście ponad rok temu konsultacje społeczne. Jak one zakończyły się takim zdecydowanym poparciem tego waszego pomysłu, powrotu do starej nazwy?
Te konsultacje były przeprowadzone w sposób obiektywny. Nie agitowaliśmy, nie namawialiśmy do takiego czy innego głosowania. I wynik nas pozytywnie zaskoczył, ponieważ 70% mieszkańców opowiedziało się zdecydowanie za, 10% wstrzymało się od decyzji, natomiast około 20% było przeciwnych. To tak jak z nazwiskiem. Ja myślę, że no, nikt by się nie chciał nazywać tak jak jeden sąsiad, drugi, trzeci i tak dalej. Każdy ma swoją tożsamość, każdy ma swoje korzenie i dlatego też ta zmiana się dokonała. A co do mieszkańców, generalnie w większości pozytywne odczucia, opinie na temat zmian nazwy się pojawiają.
Jeżeli chodzi o takie sprawy papierkowe, biurokrację, co to też oznacza dla mieszkańców? Co będą musieli, czego nie będą musieli zrobić od stycznia 2017?
Generalnie mieszkańcy nie będą obciążeni żadnymi konsekwencjami zarówno finansowymi, jak i organizacyjnymi, ponieważ dowody osobiste wydawane przez wójta gminy obowiązują do czasu ważności, bez względu jak gmina się nazywa. Tak jak do tej pory dowody do 31 grudnia będą wydawane przez wójta gminy Wąbrzeźno, to one będą ważne przez 10 lat zgodnie z przepisami. Natomiast nowe dowody już będą wydawane przez wójta gminy Ryńsk. Natomiast inne dokumenty związane chociażby z rejestracją pojazdów, z prawami jazdy i tak dalej, nie mają tu żadnego wpływu na zmianę nazwy gminy. Z kolei sprawy związane z prawem własności też w sposób administracyjny będą dokonywane zmiany w przypadku obrotu daną nieruchomością na rynku wtórnym czy pierwotnym.
Niedługo będziecie w innej gminie mieszkać.
No niby, ale ja tam nie biorę sobie pan tak do serca tego.
To będzie lepiej czy gorzej?
Na pewno lepiej nie będzie.
Nie, pani myśli, że jakie mogą być problemy?
No ja wiem, jak oni tylko nazwę mają zmienić, nie? Tylko nazwa ma być zmieniona. Tak na zebraniu było, bo była moja jestem wiekowa, ale mimo chodem idę na zebranie, słucham. No to jak takie przekręty będą robić na każdej gminie, no to wybacz pan. I tu się człowiek przyzwyczaja, wie gdzie wejść.
Ale to będziecie taką, bo kiedyś się nazywała ta gmina Ryńsk, no, do 54.
Tak, proszę pana, ale tam gdzie ta kubikówka jest, teraz przedszkole mają. Tutaj szkoła to wszystko objęła i tu gminę chcą zrobić, to ja nie wiem, chyba że wybudują gdzie gminę.
Część gminy było w tym budynku, gdzie teraz jest gimnazjum, to jest pobudowane, one są o podstawie podstawione. Tam była gmina, tak, kubikówka tam była. Nie, kubikówka jest tu.
Ale było w kubikówce.
Nie, w kubikówce pracował lekarz, przychodnia lekarska była i on tam mieszkał. Po jedno co nie mieszkał, po drugie co nie przyjmował pacjentów. Tam była gmina. Tutaj, gdzie mieszka Jarek, to jest ten budynek zaraz za Łyszczarzami. Tu następny, jeden, dwa.
Tu bank był.
Tam był bank GS-owski, tak. I to też do gminy należało. Do gminy należało. Była piekarnia.
No to piekarnia też.
Też należała do gminy. Masarnia była. Była mleczarnia, gdzie robiono, to ja jeszcze pamiętam. Masło, śmietanę, sery. Bardzo dobre robili. I działała jeszcze, młyn działał też.
Kołaj z Ryńska, właśnie.
Został
Ryńska.
Ścięty przez Krzyżaków.
Tak. 1411 w Grudziądzu.
W Grudziądzu, dlatego, że walczył pod Grunwaldem.
Tak.
I powstał tu, był jeszcze tu klub jaszczurczy.
Ale lepiej, jak będziecie się nazywać właśnie gmina Ryńsk, i pani będzie mieszkać w Ryńsku, w gminie Ryńsk?
Gmina Ryńsk z siedzibą w Wąbrzeźniu, bo taka jest prawda,
tak,
że nie ma gdzie tu.
Tu nie ma.
Nie
tu
ma.
Jest mała miejscowość, kościół, szkoła.
Są dwa kościoły.
Dwa.
Kościół, szkoła ma 230 dzieci.
Do pana byłego dyrektora szkoły, czy dobrze trafiłem? Kiedyś nazywaliście się gminą Ryńsk, dawno, dawno temu.
Dawno temu, tak. Modrow Henryk, były dyrektor szkoły w Ryńsku. Gmina Ryńsk była, później zlikwidowano.
W 54 roku.
Tak, i przeniesiono do 54, przeniesiono do Wąbrzeźna.
Tak.
Tak, i w tej chwili jest...
Co pan, panie dyrektorze, sądzi o tym, żeby powrócić do tej nazwy, żeby ona się znowu nazywała gminą Ryńsk od tego waszego historycznego rycerza?
No tak, właśnie. Co by... Tutaj była taka propozycja, ale na razie to upadło. A trzeba by było do tego powrócić jednak.
Już jest pewne, tak? Że będziecie się od stycznia, rząd wyraził zgodę i od stycznia będziecie się nazywać gminą Reńsk. Gmina. Już nie będzie wiejskiej gminy Wąbrzeźno, tylko gmina Reńsk.
Aha, będzie wtedy, tak?
Tak.
Od stycznia, tak? Gmina Reńsk z siedzibą...
Z siedzibą w Wąbrzeźnie.
O, właśnie. Wąbrzeźnie. Siedzibą w Wąbrzeźnie.
Tak. A co pan z tych lat pamięta, historycznych? Tu ludzie kojarzą, że tutaj żył Mikołaj z Reńska?
Tak, tak, tak. Przeważnie ten... Bo tu była uroczystość, jest odsłonięty w parku ten... Taki był obelisk z tablicą, tak, upamiętniającą jego 550. rocznicę śmierci. To w tym czasie odsłonięto, także pamiętają o tym, tak, na tym.
Macie tutaj to drzewo, cis.
Cis, tak.
To też jakiś symbol.
Też historyczny jest, tak. Jedni twierdzą, że to jest, że pochodzi od Mikołaja Ryńskiego jeszcze, ale drudzy twierdzą, że to... Nie ma, ale wiele lat na pewno ma, bo to już jest, panie, potężny jednak krzew. Takiego krzewu się nie spotyka. Wiesz, w lesie na przykład jest rezerwat cisów, bo tam byłem, tak, ale takiego olbrzyma jak tutaj to nie ma. Tam jest małe cisy, bardzo dużo ich, tak. Ale nie takie jak tu jest.
Pan, tak. Panie dyrektorze, mając 90 lat, mieszkał pan tu zawsze w tej miejscu?
Ja mieszkałem w Gdyni przed wojną, tak, i Niemcy nas tam wyrzucili, bo na Świętojańskiej, tej głównej ulicy, mieszkaliśmy i wszystkich wyrzucali do pociągu i do widzenia. I dlatego tu się u krewnych zatrzymaliśmy.
W Ryńsku.
W ścianie tu obok. Obok, tak. Tak.
I potem został pan dyrektorem.
Później poszedłem do Chełmna, do liceum pedagogicznego. Skończyłem i tu zacząłem uczyć i zostałem później dyrektorem. 34 lata byłem.
Będąc dyrektorem przez 34 lata, mówiliście coś o tym Mikołaju na apelach?
Tak, też na apelach przede wszystkim, tak. Było w związku z tym, że to było odsłonięcie właśnie tego pomnika, nie? Nawet był namalowany portret, jak niby jak wyglądał Mikołaj Ryński przez jakiegoś, ale już nie pamiętam nazwiska, malarza z Bydgoszczy i gdzieś zaginął. Później przyjechał on już starszy facet, tak? I chciał, żeby go odnaleźć, ale nie wiadomo, gdzie zginął. Nie zostawili go w szkole, tylko zabrali do powiatu. Wtedy nie. Tak, i ktoś pewno sobie zabrał. Tak. Taki rycerz był na takim, na portrecie. Aha. Taki. Nie? I oprócz tego pomnika szkoła otrzymała w tym czasie nazwę Mikołaja Zryńska. Właśnie jak to odsłonięta była ta tablica, to, bo tak była bezimienna i szkoła podstawowa otrzymała właśnie nazwę, tak, imieniem Mikołaja Zryńska i do tego czasu ona właśnie jest, ma tą nazwę, tak? To, bo to historia jednak, to jest historyczne tutaj, to ta miejscowość, nie? Także...
Niezależnie jak będziemy tego Mikołaja oceniać, prawda?
Tak, bo jedni różnie oceniają, jedni twierdzą, że pod Grunwaldem nie przeszedł na stronę polską, tylko dopiero jak przegrali bitwę Krzyżacy, drudzy twierdzą, że przeszedł od razu i takie są tam właśnie te...
Historyczne, no i niech tak już zostanie, prawda?
Niech tak zostanie, tak, na pewno, bo to jednak jest tradycja, jest historia, tak, i to ludzie o tym pamiętają.
Pamiętają i coraz bardziej pamiętają, bo coraz bardziej powszechne staje się poszukiwanie własnych korzeni, własnej tożsamości. I tak też się stało jeszcze na teraz, na dzisiaj w gminie Wąbrzeźno, ale już od 1 stycznia 2017 roku w gminie Ryńsk. A teraz zapraszam Państwa do wysłuchania reportażu Michała Zaręby pod tytułem Z miejsca na miejsce.
Byliśmy w obozie, tam nie znaleźliśmy pochówku niestety. Byliśmy też w Gdańsku i tam no też nie znaleźliśmy tego, czego szukamy.
Skręć w lewo, a później w prawo. Przed sobą masz 200 kilometrów. On był takim inicjatorem wielu, wielu działań. Sulecki był pochowany oddzielnie jako najbardziej zasłużony taki senior, zamęczony, tam powieszony publicznie.
Toruniankę Annę Zakrzewską poznajemy na cmentarzu garnizonowym.
Tutaj tę ziemię wsypałam i przyniosłam z tego drugiego grobu jego. I ja tak na Wybickiego.
Symbolem ruchu był sokół, w locie trzymający sztangę do ćwiczeń. Zawołaniem było czołem lub czuwaj, przejęte później przez organizacje harcerskie.
To w zasadzie nie był to przedmiot moich zainteresowań, początkowo przynajmniej, ale mojego męża, Tadeusza Zakrzewskiego. On w 1975 roku obronił pracę doktorską na temat polskich organizacji i instytucji podczas zaboru pruskiego w tych latach. Zbierał materiały wszelkie możliwe o wszelkich instytucjach i osobach z nimi związanych, a przede wszystkim o organizatorach.
Jakub Sulecki urodził się w Grębocinie koło Torunia. Uczęszcza do niemieckiej szkoły elementarnej. Na 3 lata idzie do wojska do Krotoszyńskiego Pułku Piechoty. W 1886 roku wraca na stałe do Torunia, który liczy około 25 tysięcy mieszkańców. Na terenie Pomorza Gdańskiego Toruń jest jednym z silniejszych ośrodków polskości.
Więc jako energiczny, napełniony duchem patriotyzmu, skupiał wokół siebie różnych Polaków z różnych zawodów i różnym wieku. Wtedy Prusacy za używanie języka polskiego osadzali w więzieniach. A takie właśnie organizowanie się wbrew zakazom policyjnym, wbrew w ogóle wszystkim innym zakazom pruskim, przemycanie polskości było obroną polskości. Oni cały czas mieli nadzieję, że Pomorze wróci do macierzy. I w ten sposób, w tych formach walczyli o ten powrót.
Nie złamie nas burza, nie stworzy nas drzot, gdzie woli siła posłucha.
Jakub Sulecki w grudniu 1894 roku z innymi Polakami zakłada Toruńskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół.
Ta młodzież zbierała się gdzieś w okolicznych lasach i tam oni ćwiczyli przygotowania strzeleckie, no wojskowe jednym słowem. Więc to już był jego udział w kształceniu charakterów i patriotyzmu młodzieży.
Wspólnie z księdzem Janem Męczykowskim, proboszczem parafii Najświętszej Maryi Panny w Toruniu, Jakub Sulecki organizuje biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Czytelni Ludowych. Taka biblioteka była także w jego mieszkaniu. Późniejszy proboszcz toruńskiej świątyni ponownie zapisze się w życiu Suleckiego.
Do archiwum pomorskiego zajmujemy cały budynek. Tu jest wystawa na pierwszym i na drugim piętrze.
Akta osobowe Suleckiego są również w zbiorach Fundacji generał Elżbiety Zabackiej, kurierki Armii Krajowej, jedynej kobiety wśród cichociemnych. Kolejna wiadomość naprawdę zaskoczyła. Przekazała ją Elżbieta Skerska, dokumentalistka w toruńskiej fundacji.
Tu na jego biogramie, ręką naszej pani profesor, jest zapisana informacja. Ojciec chrzestny Elżbiety Zawadzkiej. Z tego, co wiem, nie był rodziną. Skoro ojcem chrzestnym, więc musiał w jakichś bliższych stosunkach z rodziną Zawadzkich żyć.
Można spróbować wyjaśnić, gdzie te drogi mogły się skrzyżować?
To jest wiadomo, że przez rodziców, bo mieszkali na wspólnej dzielnicy Mokre, tak, bo pani profesor też tam mieszkała w tamtym kierunku. Poza tym był postacią znaną, czyli pani profesor, ja bardzo żałuję, że nie zapytałam, ale jakoś tak nie pomyślałam o tym, o ten dopisek pani profesor. Także, jak mówię, piękna postać.
Działa nie tylko w Toruniu, angażuje się w akcji plebiscytowej na Warmii i Mazurach, gdzie mieszkańcy decydują o przyłączeniu swoich ziem do nowo powstałego państwa polskiego albo o pozostawieniu ich w granicach Prus Wschodnich. W okresie międzywojennym był miejskim radnym. W 1938 roku umiera jeden z jego dwóch synów, Zdzisław, także działacz społeczny, król kurkowy w Toruniu.
Z 12 na 13 maja 1941 roku zostały podpalone młyny w Lubiczu. Później spłonęły młyny Richtera. No i także spłonęła toruńska wieś Złotoria, gdzie było bardzo dużo osadników niemieckich. Ponieważ Niemcy nie mogli trafić na ślad organizacji, która dokonała tych akcji sabotażowych?
Oni zakładników zabrali, wśród Niemcy znaczy, i wśród tych zakładników był Jakub Sulecki. I on jako działacz, znany działacz jeszcze z czasów pruskich i z okresu międzywojennego, był na pierwszej liście do stracenia. Nie został rozstrzelany, ale zabrany do Stutthofu.
Jakub Sulecki ma 79 lat.
Przed nami około 2 godzin trasy. Na miejscu czeka już pracownik muzeum w Stutthofie.
Teraz trzymaj się prawej strony.
Zostało nam 15 minut.
Za 200 metrów. Skręć w prawo.
Do niemieckiego obozu Jakub Sulecki z drugim synem Mieczysławem oraz innymi działaczami Sokoła, doktorem Kazimierzem Tarnowskim, Leonem Adamskim, zostali przywiezieni samochodem ciężarowym. Kustosz archiwum i muzeum Bogusława Tartakowska.
Przed tą bramą właśnie zatrzymywali się więźniowie, którzy przybywali do obozu. Tutaj podchodził do nich oficer SS, odczytywał nazwiska, sprawdzał stan liczebny i witał ich bardzo często taką przemową, która już na samym starcie miała pokazać im beznadziejną sytuację, w której się znajdowali, ponieważ on mówił ich do nich: dla nas nie jesteście już ludźmi, jesteście tylko numerami.
Według relacji Leona Adamskiego zatrzymani musieli przebiec przez szpaler SS-manów uderzających ich skórzanymi batogami. Jakuba Soleckiego z 13 więźniami zamknięto na noc w jednoosobowej celi. Noc spędzili stojąc. Rano wyprowadzono ich na plac apelowy. Musieli położyć się na specjalnym koźle do bicia. Później liczyć uderzenia batem, co nie było możliwe z powodu ogromnego bólu.
Każdy więzień oczywiście w obozie koncentracyjnym zmuszany był do pracy. Więźniowie pracowali w najróżniejszych komandach. Najgorsze warunki panowały w komandzie leśnym. To był teren lesisty, który trzeba było wykarczować. Belki dostarczyć do tartaku we wsi, gdzie tarto je na deski potrzebne do budowy obozu. Także cały czas praca, praca i praca.
Suleckiemu złamano w dwóch miejscach rękę, ponieważ zasłaniał się, a było to zabronione.
Oczywiście była przerwa obiadowa, która trwała godzinę. Na obiad więźniowie otrzymywali litr zupy ugotowanej z brudnych, przegniłych warzyw, bardzo często z brukwi obozowej. Taka zupa w ogóle pozbawiona mięsa, pozbawiona tłuszczu, to była praktycznie sama woda. Noc też nie była takim okresem, kiedy więźniowie mogli wypocząć. Jęki umierających, chorych, oczywiście okropny brud, zarazki, wszy, żadnego wytchnienia ani
dopiero chwili. Wieczorem Sulecki trafił do izby chorych, gdzie opatrzono rękę i założono prowizoryczny opatrunek. Sulecki nie potrafi już sam ubrać się i rozebrać. Pomagali mu współwięźniowie. Ostatnie swoje dni przeżył w ogromnej męce.
W tej chwili znajdujemy się na placu apelowym, na którym wykonywane były egzekucje publiczne. Wszyscy więźniowie musieli stać, musieli mieć ściągnięte czapki z głowy i nikt nie mógł odwrócić wzroku. Po wykonaniu egzekucji więźniowie udawali się na posiłek, przechodząc obok powieszonego człowieka. Ci, którzy nie nadawali się do pracy, którzy byli tak osłabieni, że nie mogli pracować, oczywiście byli uśmiercani. Mamy
19 maja 1941 roku SS Oberscharführer Müllens wykonuje wyrok.
O pobycie Jakuba Suleckiego w Stutthofie dowiadujemy się tylko z księgi zmarłych i to też nie jest dokument typowo obozowy. Jest to księga zmarłych Urzędu Stanu Cywilnego wsi Stutthof, czyli prowadzonej w tym pierwszym okresie, również w 1941 roku, dla mieszkańców wsi Stutowa oraz więźniów Stutthofu. Jest to oczywiście prosty akt zgonu z poddaną przyczyną zgonu zwapnienie tętnic i osłabienie mięśnia sercowego. Same okoliczności śmierci, nagła śmierć po zaledwie 4-dniowym pobycie, a także los pozostałych osób z tego transportu. Kazimierz Tarnowski, doktor, zmarł już następnego dnia, a Felix Ulaszewski kolejnego, 22 maja, i również mają podaną podobną przyczynę zgonu. Te wszystkie przypadki wskazują jednak, że Jakub Sulecki nie zginął, tak jak pokazują dokumenty, od właśnie zawału serca, tylko prawdopodobnie został zamordowany, być może powieszony na placu apelowym, jak pokazują inne źródła, ale niestety my nie jesteśmy w stanie tego na 100% stwierdzić, ponieważ mówię, ta dokumentacja obozowa bardzo okrojona.
Były wywożone do Gdańska na Zaspę.
Za 900 metrów opuść rondo pierwszym zjazdem w kierunku na Gdańsk.
Proszę?
Główne wejście na cmentarz.
Tu jest brama.
Tu jest. Wychałem z Gdyni, wy z tego tak.
Na miejscu spotykamy się z księdzem doktorem Leszkiem Jarzdzewskim, badaczem historii cmentarza na Zaspie historii Pomorza i Kaszub.
Więc tak pokrótce powiem historię.
Cmentarz powstał pod koniec XIX wieku. W księdze adresowej widniał jako ewangelicki, ale naprawdę był to cmentarz komunalny, założony przez miasto. W pierwszym etapie chowano na nim samobójców, osoby nieznane i zbrodniarzy.
Osoby, które utonęły, które zginęły jakąś śmiercią tragiczną, po które nikt się nie zgłaszał. A więc no, cmentarz był w tym pierwszym etapie, do czasu pierwszej wojny światowej, był traktowany jako cmentarz hańby. Był położony też poza miastem, że nie przy kościele, więc ten pierwszy etap jest ważny w przypadku zrozumienia, dlaczego też on został w 1939 roku, został wyznaczony za cmentarz obozu koncentracyjnego Stutthof. Należy zrozumieć w tym także pewną ideę pognębienia patriotów ludności polskiej, aby oni zostali nie tylko za życia pognębieni przez męczeńską śmierć, znęcanie się nad nimi przez hitlerowskich oprawców, ale to miało być także ich również dotknięcie ich ciał po śmierci.
Na cmentarzu w zbiorowych mogiłach chowano obrońców Westerplatte, Poczty Polskiej i cywilów zamordowanych w okolicy. Informacje o pochówkach, także Jakuba Suleckiego, były w księdze cmentarnej niemieckiego grabarza.
Ta księga grabarza przetrwała do dnia dzisiejszego, aczkolwiek w 1945 roku, kiedy Niemcy się wycofywali z Gdańska, zabili grabarza, więc swojego ziomka zabili i podpalili jego dom, który znajdował się na cmentarzu, aby zatrzeć wszelkie ślady, które były związane z tym miejscem pochówku.
Szukamy krzyża Jakuba Suleckiego.
17 rząd. To będzie po drugiej stronie w takim razie. Cześć Boże, kłaniam się. Robimy nagranie do radia Pomorza i Kujaw o pochowanym tutaj na Zaspie właśnie bohaterze z Torunia. Z Torunia. Także idziemy tutaj i właśnie 17 już mamy.
Szacuje się, że na Zaspie pogrzebano od 6 do 14 tysięcy osób.
Tak, jest. No zapomniany. Zapomniany tutaj widać, bo już mchem porósł. Porósł mchem, nie ma żadnych kwiatów, nie ma żadnych zniczy. Także taki stoi tutaj opuszczony. No mamy tutaj właśnie dokładną datę na pomniku, dokładną datę śmierci. Z drugiej strony przeciwnej mamy napis zamordowany o godzinie 7.45 Stutthof. Ta ziemia przesiąkła jego tutaj prochami, przesiąkła tutaj tą patriotyczną i warto też o tym pamiętać właśnie, o tym miejscu, o tej drodze.
Zawróć, jeśli to możliwe.
Po wojnie w czerwcu 1946 roku prochy Jakuba Suleckiego zostały przeniesione do Torunia i złożone na cmentarzu przy ulicy Wibickiego.
Tu żył, tu działał, tu była rodzina i tu mu się należał ten hołd. A jego grób wyglądał o właśnie tak. Proszę zobaczyć. Obramowane miejsce. Tu rosły bratki, pamiętam, gdy chodziliśmy z mężem odwiedzić. I tablica z krzyżem.
Długoletni prezes honorowy Sokoła.
Tak.
Kawaler Orderu Odrodzenia Polski.
Dostał go przed wojną. Więc taki grób miał.
Miał.
Miał. Niestety miał. W 2006 roku poszliśmy na ten cmentarz, żeby odwiedzić ten grób. Stwierdziliśmy, że tego grobu nie ma. No, mąż był załamany dosłownie.
A ksiądz, zarządcy cmentarza?
Nie, myśmy tam nie chodzili. Nie szukaliśmy wówczas pomocy. Teraz po śmierci męża zajęłam się tym. Poszłam jeszcze raz trochę wypełnić to, co było jego życzeniem, marzeniem, celem.
Zarządcą cmentarza jest parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Proboszcz, ksiądz Józef Nowakowski, zgodził się na spotkanie.
Ja zupełnie tej osoby nie znałem, ani nie wiem, kto to jest i nic nie słyszałem. Bardzo znana jest mi zawsze ta działka żołnierzy radzieckich, to tam stoi, ten teren pozostaje taki historyczny, ale o Suleckim to ani nic nie wiedziałem, ani nie mam żadnej myśli o tym, dlaczego to miejsce nie istnieje dalej.
Jest ulica Jakuba Suleckiego na Rubinkowie.
Tak, tak jest.
To ojciec wie, prawda?
Jeśli jest ulica, no to dalej dla mnie to nic.
Na nagrobku była informacja, jak zginął założyciel Towarzystwa Gimnastycznego Sokół.
Parafia działa normalnie w ramach gospodarzenia na cmentarzu. I gdyby ten Jakub Sulecki był jakoś znany, to byłoby to na pewno proste, czy to rodzina zlikwidowała, czy to kto w ogóle. Takie rzeczy się nie dzieją, nikomu się z historycznego grobu nie skopuje i nie ma dyskusji.
A tu się tak wydarzyło?
No to pan powinien też żałować, że tak, pan jeszcze nie pracował w radiu i nie biegał za panem Suleckim. Trzeba to robić. Pracowników cmentarza zapytać, dlaczego to zostało, kto tym zadysponował.
Skontaktowaliśmy się z administratorem nekropolii. Na prośbę firmy Sotor wysłaliśmy pytania. Na jakiej podstawie zlikwidowano grób Jakuba Suleckiego? Czy były zaległości finansowe dotyczące miejsca pochówku? Na płycie nagrobnej były informacje, które wskazywały, że w tym miejscu spoczywa osoba zasłużona. Czy kontaktowano się w tej sprawie z parafią, z miastem? Pytamy również, czy informowano o próbie likwidacji nagrobka oraz dlaczego takie miejsca, postaci nie są objęte ochroną. Bartłomiej Sobczak mówi, że jego firma nie może rozstrzygać, czy grób nadaje się do likwidacji, czy ponownego wykorzystania. Takie decyzje leżą w gestii zarządcy, czyli parafii. To ona ustala zasady, na jakich można to zrobić. Na cmentarzu przy ulicy Wybickiego zgoda na ponowne wykorzystanie jest możliwa, gdy ktoś nie uiści opłaty za miejsce. Trzeba to zrobić raz na 20 lat lub chociaż zgłosić chęć pozostawienia grobu. W przypadku grobu Jakuba Suleckiego opłacony okres skończył się w 2001 roku. Przez 3 lata na grobie pojawiały się tabliczki grób do likwidacji. Nikt na te zgłoszenia nie odpowiadał. W 2006 roku miejsce zostało ponownie wykorzystane, a doczesne szczątki Jakuba Suleckiego pozostawione w miejscu, gdzie zostały pochowane. Jeszcze raz kontaktujemy się z proboszczem Józefem Nowakowskim. Wcześniejsze wyjaśnienia są sprzeczne z tym, co odpisał nam administrator cmentarza. Kapłan nie chce jednak tego wyjaśniać.
Niech pan ten temat opuści, sam sobie coś tam wymyślił. Wszystkiego dobrego.
Z Anną Zakrzewską odwiedzamy cmentarz przy ulicy Wybickiego.
Tu na lewo.
Nagrobka Suleckiego już nie ma, ale obok są wciąż groby więźniów obozu doktora Kazimierza Tarnowskiego oraz Feliksa Ulaszewskiego.
Zamordowanych we Wschodzie. W tamtym grobie, tam gdzie ten obecny nowy zrobiony w 2006, był pochowany właśnie Jakub Sulecki. Tutaj nikt się nie interesował, no bo rodziny już nie było od pewnego czasu, więc grób Suleckiego został w ten sposób zaniedbany. Ale firma wobec tego nie powinna patrzeć na karteczkę, że ktoś nie zareagował i nie pobiegł zapłacić i zgłosić władzy miejskiej, że jest taki grób, co z nim robić, nieopłacony, ale jest to człowiek zasłużony. Władze miejskie powinny absolutnie zainteresowanie wykazać.
Anna Kulbicka-Tondel, rzecznik prezydenta, wyjaśnia, że miasto nie otrzymało żadnego sygnału, iż grób Suleckiego może być zlikwidowany.
My oczywiście jesteśmy w kontakcie z parafiami, natomiast no nie jest tak, że na bieżąco monitorujemy, czy wszystkie groby mają swoich opiekunów, czy jest rodzina, która takimi grobami się zajmuje, bo to oczywiście też się zmienia na bieżąco. Natomiast no, jeśli mamy sygnał, że jakiś grób jest opuszczony i rodzina się nim nie zajmuje, no to staramy się taką opiekę zorganizować.
Bartłomiej Sobczak z firmy Sotor nie pracował w zakładzie, kiedy zlikwidowano grób Suleckiego. Kierował nią jego ojciec, który już nie żyje. Z powodu upływu wielu lat nie udało się ustalić, co stało się z płytą nagrobną i odnaleźć osób ją demontujących. Dodał, że pracownicy firm pogrzebowych administrujących cmentarzami nie mają specjalistycznego wykształcenia, a oceną nagrobków powinni zająć się eksperci. Jestem świadomy błędów, jakie popełniliśmy jako administrator cmentarza, wyjaśnia, i proponuję zwiększenie kontaktów między zarządcą, administratorem, a urzędem i biurem miejskiego konserwatora zabytków. Chcemy do końca wyjaśnić sprawę. Pytamy, czy jest lista miejsc pochówku zasłużonych mieszkańców województwa, które są objęte szczególną ochroną. Odpowiada Adrian Mull, rzecznik prasowy wojewody kujawsko-pomorskiego.
W ewidencji, którą posiadamy, nie było takiej informacji o tym miejscu pochówku. Natomiast listy jako takiej nie ma. Nie ma ku temu odpowiednich narzędzi prawnych, aby taka lista przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki była prowadzona.
Towarzystwo Miłośników Torunia organizuje kwesty na ratowanie zabytkowych nagrobków zasłużonych Torunian. Okazuje się, że na innych cmentarzach lokalny bohater może swój grób stracić. Profesor Krzysztof Mikulski, prezes towarzystwa.
Brakuje takiego przemyślanego sposobu postępowania w stosunku do takich nagrobków. Gdyby na przykład gospodarze tego miejsca na cmentarzu zwrócili się chociażby do Towarzystwa Miłośników Torunia z zapytaniem, czy osoba, która jest pochowana w tym nagrobku ze względu na swoją, powiedzmy sobie, no, przeszłość, wartość, znaczenie w historii, zasługuje na utrzymanie tego nagrobku, to my byśmy za każdym razem odpowiedzieli na taki apel i wskazali, ale no niestety no, tu nie ma tego typu procedur wytworzonych, które by pozwoliły chronić takie właśnie miejsca.
Więc dlaczego wcześniej takie listy nie stworzono?
Ja deklaruję, że będziemy starali się w bieżącym roku zająć się taką listą, spróbować ją stworzyć, poszerzyć ją na inne cmentarze. Tu oczywiście będziemy liczyli też na wsparcie słuchaczy chociażby i na informacje o takich nagrobkach, które należałoby objąć ochroną, a które nie posiadają swoich gospodarzy, opiekunów.
No to, że miasto czuje się odpowiedzialne, powinien potwierdzić ten fakt, że właśnie postanowiliśmy uczcić jego pamięć i odsłonięty został nowy symboliczny nagrobek Jakuba Suleckiego. Natomiast czy można było przewidzieć taką sytuację? No to jest kwestia wciąż naszych ustaleń i pracy, bo pracujemy nad jakimś systemem, programem czy regułami, które mówiłyby właśnie o tym, jakie groby, w jaki sposób, w jakim zakresie powinny trafiać pod naszą opiekę, więc to nie jest tak, że o tym nie myślimy. Natomiast no, szukamy jakby najlepszego rozwiązania, które rzeczywiście pozwoliłoby w pewien sposób wyeliminować tego typu sytuacje. Natomiast trzeba też pamiętać, że takich osób zasłużonych dla Torunia też jest pewnie mnóstwo i nie o wszystkich jesteśmy w stanie pamiętać i o wszystkich nie jesteśmy w stanie nawet wiedzieć. Więc czekamy też na takie sygnały, że jest taka osoba, którą warto by było się zainteresować i wtedy powiedzmy, że wcielamy ją do tego naszego rejestru, tej szczególnej opieki. Oczywiście będziemy reagować na bieżąco.
Symboliczny nagrobek Jakuba Suleckiego uroczyście odsłonięto 10 listopada 2015 roku na cmentarzu garnizonowym. Duży udział miał w tym Piotr Olecki z Fundacji Muzeum Historyczno-Wojskowego w Toruniu.
Nie złamie nas burza, nie stworzy nas grzmot, gdy woli siła posłucha. Hej, bracia sokoły, dodajmy mu sił, by ruchu zapragnął, by powstał i żył.
No i wtedy na odsłonięciu tego, na zorganizowaniu tej uroczystości upamiętnienia, ja wziąwszy tam garstkę ziemi spod tamtego grobu, włożyłam do takiego rulonu i zaniosłam to do pana Oleckiego, którą później włożyłam do urny w tym symbolicznym grobie tam na cmentarzu garnizonowym.
Dotarłeś do celu.
Stoimy przed mogiłą. Jest rok 2016, sierpień. Jesteśmy tutaj przed pomnikiem, przed grobem Jakuba Suleckiego, gdzie mamy nadzieję ostatnim grobem jego, ostatnim jego miejscem spoczynku po jego wędrówce.
Ta podróż 75 lat trwała.
Tak, długa i zawiła, tak jak zawiłe było jego życie. Aczkolwiek przyświecał mu jeden cel, wolna Polska. Wolnej Polski doczekał w roku 20, gdyż to on przygotowywał przyjęcie wojsk polskich w Toruniu. On i jego żona, bo o żonie cały czas nie mówimy tutaj, a to żona z ramienia dziewcząt skupionych w Sokole przygotowywały, szyły biało-czerwone sztandary i przygotowywały całą logistykę na przyjęcie armii Hallera w Toruniu w styczniu 20 roku.
Żona nie leży z mężem, jest, nie wiemy gdzie.
Jeszcze nie wiemy, szukamy. Oczywiście miejsce jego pochówku jest nieprzypadkowe. Ulokowaliśmy jego ostatnią mogiłę pomiędzy porucznikiem Powstania Styczniowego Piotrem Wróblewskim, a kapitanem Wacławem Tomczyńskim, legionistą z 2. Brygiady Legionów.
Przynajmniej w ten symboliczny sposób otrzymał to, co mu się należało. I tak jak popatrzyłam na to grono z otoczenia, no to właściwie pomyślałam, że może być zadowolony.
Tak.
To był reportaż Michała Zaręby pod tytułem Z miejsca na miejsce. Tam padły takie słowa, że to już jest ostatnia mogiła Jakuba Suleckiego. Miejmy nadzieję, że znowu komuś nie przyjdzie do głowy po raz kolejny już tę mogiłę zniszczyć po prostu. Tak, dzisiaj mówiliśmy w wieczorze z reportażem o poczuciu tożsamości, o poszukiwaniu własnych korzeni. Mieszkańcy Wąbrzeźna, gminy Wąbrzeźno od 17 roku Ryńska właśnie zmieniają nazwę na taką starą, historyczną nazwę swojej gminy, czyli Ryńsk. A potem mówiliśmy też o poszukiwaniu takiej tożsamości narodowej, o naszym narodowym bohaterze regionalnym, Jakubie Suleckim. Także dziś wieczór z reportażem pod hasłem Korzenie, tradycja, patriotyzm. Dziękuję Państwu. Wieczór z reportażem się kończy. Żaneta Walentyn, do usłyszenia.